Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś 11 listopada, święto odzyskania niepodległości i w ten wyjątkowy dzień spotykamy się z panią Elżbietą Herezińską, pisarką, teatrologiem, można by rzec mistrzynią polskiej powieści historycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, ale to ładnie, tak zawstydzić gościa na wstępie.
No to będziemy próbowali robić to nadal. Chcę poprzez powieści rozkochać Polaków we własnej historii, chcę, by ona znów zaczęła dla nich żyć i ich fascynować. To pani słowa.
Moje. To było takie moje zadanie, które sobie postawiłam przed paru laty, gdy zaczynałam przygodę z powieścią historyczną, bo zdałam sobie sprawę, że zwłaszcza wielu młodych ludzi historia po prostu nie interesuje. Oni nie czują z nią żadnego związku, a jeżeli próbuję o nią zapytać, to machają ręką i mówią, że historia ich przygnębia, że ich przytłacza, że historia Polski jest nieciekawa. Co innego Anglicy albo Francuzi, oni mają Tudorów, to im się podobało, bo to widzieli. I pomyślałam sobie, no chwila, my też mieliśmy.
To prawda, ale tego się trzeba po prostu dowiedzieć. Więc może na początek zapytam panią, skąd ta fascynacja Piastami i średniowieczem? Bo umiejscowienie akcji książki w tym okresie, wydaje mi się, trochę na samym początku mogło być ryzykowne. A może współcześni interesują się jakoś bardziej tymi czasami, które wydają się z jednej strony odpowiedzią na pytanie, skąd się wzięliśmy, a z drugiej dają szansę na pewną baśniowość dla pani jako pisarki.
Mnie Piastowie fascynowali od zawsze. Po prostu to jest nasza pierwsza dynastia królewska. To jest Mieszko I, którego nazywam prywatnie ojcem założycielem, i jego nieprawdopodobne dzieci, Bolesław Chrobry i Świętosława. Ten start Piastów w historię europejską był tak niezwykle dynamiczny. Ci pierwsi Piastowie mieli tak gigantyczną, nieprawdopodobną energię, a później okres, o którym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli rozbicie dzielnicowe, które jest też fascynujące na swój sposób, bo musimy sobie zdać sprawę, że w podobnym czasie, w czasie, w którym rozgrywa się akcja powieści, trzy dynastie królewskie Europy Środkowej wymierają. Najpierw Arpadowie, czyli królowie Węgier, ich rodzima dynastia, potem Przemyślidzi, a Piastowie na skutek niezwykłego rozrodzenia dynastii, czegoś, czego u sąsiadów nie praktykowano, bo tam jakby trzymano się tej jednej głównej dynastycznej nitki. U nas od czasów Krzywoustego tych nitek za synami księcia Krzywoustego poszło wiele i każda z nich przekształciła się jak gałąź, drzewo w osobne księstwo i w osobną jakby taką pod dynastię w dynastii. Na skutek tego rozrodzenia w czasie rozbicia dzielnicowego myśmy mieli, powiedziałabym, pełną książęcą dynastyczną obsadę w całym kraju. Ale mimo tego ta dynastia przetrwała Przemyślidów i Arpadów tylko o dwa pokolenia. Kazimierz Wielki zakończy dynastię, piastowską dynastię królewską. To nie oznacza, że Piastowie wymarli całkowicie. Nie, oni byli, ale już nigdy więcej nie sięgnęli po koronę. Więc jeżeli pan pyta, co w tym jest fascynującego, to mówię wszystko.
Mówi pani o czasach, które są takim strasznym elementem podręczników historii, bo okazuje się, że rozbicie dzielnicowe, ci wszyscy władcy, książęta, z których większość to był albo Bolesław, albo Władysław.
Albo Henryk,
tak.
Jak w Śląsce to jeszcze Henryk.
No właśnie, więc to pamiętać wszystko oczywiście nie sposób. Natomiast myślę, że ci, którzy nie znają pani książek, choć pewnie jest takich niewielu, a słuchają nas teraz, pomyślą sobie, że powstają sprawą pani pisarstwa, książki, które być może tak jak kiedyś Henryk Sienkiewicz mają nas podbudowywać i przypominać chwałę i zwycięstwa, dzieląc oczywiście bohaterów powieści na tych dobrych i tych złych. A w pani książkach jest jednak zupełnie inaczej.
Tak, po pierwsze Henryk Sienkiewicz pisał w określonym momencie dziejowym, więc jakby jego zadania były inne. Był to też inny moment w historii literatury, gdy zwykle jednak przy takim tworzywie powieściowym i zwłaszcza gdy brało ono jako temat sprawę historyczną i sprawę narodową, to zwykle nie pokazywano bohaterów negatywnych. A jeżeli już, to byli oni takim listkiem figowym, kolorowym albo takim kwiatkiem gdzieś tam ornamentem, zielskiem z boku. Natomiast w przypadku piastów nie da się obiektywnie opowiadać o nich i o ich dziejach, nie pokazując także ciemnych stron, bo to, co na początku naszej rozmowy nazwałam niesłychaną dynamiką dynastii wkraczającej przebojem na scenę europejską, miało także swoje złe strony. U mnie starałam się to ująć w taki leitmotiv w powieści pod hasłem Nie daj Boże zjazd piastowski, gdzie moi bohaterowie opowiadają o dawnych dziejach dynastii, że specjalnością rodu Piastów jest trucie na ucztach, porwania z kościoła, porwania z łaźni, zabójstwa w łaźni i tak dalej, i tak dalej. To też, żeby nie popadać w przesadę, to nie jest tak, że Piastowie byli wśród europejskich dynastii królewskich jakąś taką obdarzoną wyjątkową fantazją w kierunku tych negatywnych zachowań. To nieprawda. To po prostu były średniowiecze, to były takie czasy. My często myślimy o nim w kategoriach czegoś nudnego. Jest przecież takie krzywdzące powiedzenie, że ktoś ma średniowieczne poglądy. Myślimy o świecie zdominowanym przez kościół i jakby pozbawionym barw. To nieprawda. Średniowiecze trwało 1000 lat, to najdłuższa z epok i miało tyle odcieni, tyle kolorów, tyle głębi. Tak, z jednej strony było rozmodlone, jak nasi piastowie, albo raczej ich żony, bo przecież ten czas to prawdziwy wysyp piastowskich świętych. Ale także były święte żony Piastów. Myślę, że się umartwiały przy swoich wojowniczych małżonkach. Więc z jednej strony rozmodlone średniowiecze, ale z drugiej strony średniowiecze waleczne, bitewne, to walczące średniowiecze, które układało Europę i ułożyło Europę taką, jaką znamy dzisiaj.
To pewnie zaskakujące stwierdzenie dla wielu, ale trzeba powiedzieć, że w tamtym czasie chrześcijaństwo właściwie znaczyło tyle, co nowoczesność.
Tak, tak. I staram się zawsze przekazać to swoim czytelnikom, bo jeżeli chcemy zrozumieć średniowiecze, musimy odwrócić swoje myślenie. Chrześcijaństwo było nowoczesne, dlatego że dawało taką myśl społecznej inżynierii do ręki władcy, który je przyjął i który zdecydował się je zastosować w tworzeniu swojego organizmu państwowego, czyli po prostu swojego królestwa. Dawało łacinę, czyli język, którym mogła się posługiwać cała wykształcona warstwa ówczesnej Europy bez problemu i podziału na języki narodowe. Dawało umiejętność, co za tym idzie, pisania i czytania, przekazywania myśli, ale również dostępu do intelektualnych dóbr starożytności. Dawało jednocześnie takie narzędzie, które też jest dla mnie akurat w tej warstwie powieściowej bardzo ważne, bo dotyka korony królewskiej i aktu pomazania, który jest aktem na poły sakralnym. Otóż król uświęcony przez chrześcijańskie namaszczenie staje się rodzajem pomazańca, rodzajem jakby to powiedzieć, nie do końca przedstawicielem Boga na ziemi, ale przez tego najwyższego jest naznaczony do pełnienia władzy. Tym samym staje się, jest dalej człowiekiem, ale coś w nim po tym akcie koronacyjnym staje się nadludzkiego. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że ten moment, o którym traktuje korona śniegu i krwi, to jest chwila, w której po ponad 200 latach bez króla, przypomnijmy tylko, ostatnim królem był Bolesław Śmiały, za zabójstwo biskupa Stanisława skazany na wygnanie z kraju, utratę korony. Jego potomkowie nie odzyskali królewskiej godności. Wielki Bolesław Krzywousty był tylko księciem. I tak przez 200 lat żaden z Piastów nie mógł powrócić, jakby przywrócić tej korony na skronie, czy siebie na tron. Po 200 latach udaje się to księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II i następuje ten akt koronacji. Mnie fascynowało to, jak społeczeństwo, które przez te 200 lat funkcjonowało bez króla i korony i świetnie sobie radziło, ale w każdym razie radziło sobie, czym dla nich to było, czym dla ludzi był ten mityczny powrót króla. Oczywiście musimy zawsze pamiętać, że myśląc o społeczeństwie ówczesnym, średniowiecznym, mamy na uwadze osobne, bardzo oddzielone od siebie stany. Mamy arystokrację, bo to jeszcze nie szlachta. Mamy wysoko urodzonych możnych, którzy tak jakby pod księciem trzymają władzę. I mamy ten prosty lud i bardzo też osobny, nie zawsze się integrujący, nie zawsze się integrujące mieszczaństwo. Więc to społeczeństwo nie jest jednorodne. A jednak w pewnym momencie oni wszyscy stają u wrót gnieźnieńskiej katedry i czekają na ten moment, gdy korona spocznie na skroniach pierwszego po 200 latach króla.
Pani Elżbieto, mówi pani o tej historii jak znawca przedmiotu, więc zapytam, czy podczas pisania korzystała pani z naukowych opracowań, może środowiska naukowców, może innych osób, które w jakiś sposób potrafiły wzbogacić pani wiedzę na temat tamtych czasów?
Zawsze korzystam. To jest tak, że pisanie powieści historycznej jest wielkim zobowiązaniem wobec czytelnika, dlatego że moim założeniem jest to, by przekazać jak najwięcej rzeczywistej wiedzy na temat czasów, które opisuję, także tej wiedzy nowej, uwzględniającej najnowsze odkrycia, bo wprawdzie my nowych źródeł pisanych do tego okresu nie odkryjemy i nie znajdziemy, ale na pomoc częstokroć przychodzi archeologia, której nowe odkrycia potrafią naprawdę przebudować myślenie o jakimś okresie. Więc tak, korzystam nie tylko czytając i bardzo drobiazgowo się przygotowując do każdej powieści, ale także niemal na każdym etapie konsultując pewne rozwiązania i pewne problemy z profesorami, ze specjalistami od określonych dziedzin. Do tego dochodzi masa takich drobiazgów. Książę i księżna muszą się w coś ubrać i z czegoś trzeba będzie ich rozebrać w scenie miłosnej, więc korzystam także z pomocy specjalistów od stroju, z ludzi, którzy zajmują się dawną kuchnią i sposobem odżywiania społeczeństwa słowiańskiego w tym okresie średniowiecza. Z pomocy specjalistów od uzbrojenia i sztuk walk, bo turniej rycerski rządzi się określonymi zasadami, a tam nie jeden na kartach książkowych się znajdzie i też trzeba było go rozegrać zgodnie z zasadami. I tak dalej. To tak samo kontaktuje się już na stałe z wybitną muzykolożką Agnieszką Budzińską Bennett. No i mogłabym tak naprawdę godzinami wymieniać tych, którzy pomagają mi, którzy sprawiają, że ta powieść może być taka wielowymiarowa.
A jak potem ci, którzy z panią współpracują z tytułami, powiedzmy, naukowymi z historii, patrzą na finalny efekt? Jak oceniali, czy też oceniają pani książki?
Wie pan co, teraz jest taki dobry dla mnie moment, kiedy, ponieważ tych powieści jest już wiele i też jakby ja nauczyłam się korzystać z tych narzędzi, jakie daje współczesna nauka i jest mi po prostu łatwiej i wielu z tych wiodących profesorów po prostu poznałam i zaprosiłam do współpracy. Dużo trudniej było na początku, przed pierwszymi powieściami, dlatego że wtedy profesorowie się krzywili, mówili, że powieść historyczna to nie dla nich, że to im nie odpowiada. A później czytali i mówili, że jakby po czasie, że dzięki tym powieściom jest im czasami łatwiej pracować ze studentami, bo studenci czytają i szybciej przyswajają epokę, zwłaszcza tak skomplikowaną i wielowarstwową jak rozbicie dzielnicowe. Czyli krótko mówiąc, profesorowie też docenili to, co kultura masowa, no bo za taką uznaje powieść, może dać w drugą stronę nauce, czyli daje jej jakby taką podbudowę, tło ludzkie, dzięki któremu ich studentom łatwiej się tę historię przyswaja.
Sporo mówiliśmy o władcach, rycerzach, więc pewnie w kontekście właśnie pojedynków, turniejów, ale pani książki udowadniają, że średniowiecze w Europie Zachodniej to czas wybitnych kobiet.
To prawda. Kobiety zawsze schowane w cieniu kronik, choć teoretycznie powinnam teraz powiedzieć, że dlatego tak się działo, że kroniki pisali mężczyźni, ale to nieprawda. W czasie, i to w czasie jakby tej akcji, tej powieści w cesarstwie w Niemczech, kroniki pisały także kobiety, mniszki w klasztorach. One również spisywały dzieje. Ale kobiecie było zawsze trudniej, bo ona przedostawała się do historii jako żona władcy, matka następcy tronu lub córka ogniwo sojuszu zawieranego przez ojca. A o samodzielnej jej działalności właściwie źródła milczą, bo ona chowa się gdzieś w cieniu męża. Natomiast jeżeli się troszeczkę zedrze tę warstwę zewnętrzną tego przekazu kronikarskiego, to można z niego wyłowić naprawdę bogatą obecność kobiet. W pewnym sensie księżne, królowe średniowiecza miały takie same obowiązki, jak dzisiaj przypisuje się pierwszym damom, czyli musiały zajmować się działalnością charytatywną, działalnością na rzecz słabszych i ubogich i działalnością fundacyjną, czyli fundować rozmaite kościoły, klasztory, zgromadzenia, dając w ten sposób znak szczodrobliwości władcy wobec Boga i jego ziemskich, powiedzmy, instrumentów. No i dobrze, można powiedzieć, że to bardzo ładnie z ich strony i cóż to więcej wnosi i zmienia. Ale za każdym razem powtarzam, spójrzcie, ich mężowie toczyli bitwy, ginęli w wojnach, ale co w sferze materialnej pozostało po tamtych czasach? Fundacje ich żon, klasztory, które ufundowały, kościoły, które ufundowały. Czyli ten materialny ślad działalności księżnych tamtego czasu i koronowanych królowych pozostał. Do polityki wprost kobiety mieszały się wyłącznie, czy miały pełen dostęp, nawet może tak to ujmijmy, wtedy, gdy miały to szczęście, by być matką małoletniego następcy tronu, koniecznie małoletniego, gdy ich pan małżonek schodził z tego świata. Krótko mówiąc, bycie wdową i regentką w imieniu małoletniego syna przyszłego następcy tronu, to była rzeczywiście wyśmienita pozycja startowa do tego, żeby kobieta mogła rozwinąć rządy pod jakby osobiste. To nie przeszkadzało wielu z nim i tak takie rządy prowadzić u boku mężów. No, słynną kobietą tej epoki była święta Jadwiga, żona śląskiego piasta Henryka Brodatego, która prowadziła działalność zarówno póki żył jej mąż, jak i po jego śmierci. Ale wiele było takich kobiet, może taką najbardziej znaną, bo też niesamowitą i związaną z tym okresem, o którym traktuje akcja powieści, była królowa Polski i Czech, znana w historii jako Ryksa Elżbieta, a powieściowo jako Rykissa. W Koronie Śniegu i Krwi ona się pojawia jako mała dziewczynka, córka właśnie króla Przemysła II, a potem los potraktuje ją niezwykle, no niezwykle, sprawi, że będzie miała niezwykle barwne życie. Jako nastolatka zostanie królową Czech i Polski, jako żona króla Wacława II. Po jego bardzo szybkiej śmierci wyjdzie za mąż za Habsburga, kolejnego króla Czech. Po szybkiej śmierci kolejnego męża będzie miała 19 lat i będzie najbogatszą koronowaną wdową tej części świata. I wtedy właśnie zajmie się tym, o czym wspominałam, działalnością charytatywną, już nie wejdzie wprost do tej pierwszej ligi politycznej, chociaż wda się w pewną awanturę miłosno-polityczną, która w czeskiej historiografii nazywa się Wojną Dwóch Królowych. Wyjdzie z niej z twarzą i wyjdzie z niej zwycięska, a pozostawi po sobie wielkie dzieło życia, powiedzielibyśmy dzisiaj firmę wydawniczą, ponieważ założy pracownię manuskryptu w Czechach. 8 ksiąg, które weszły z tej pracowni, przetrwało do naszych czasów, są w Wiedeńskim Muzeum i są to naprawdę wybitne dzieła sztuki. Więc jeżeli mówimy o tym, co pozostało po tamtych kobietach, no to także księgi.
Pewnie też warto przy okazji tej naszej rozmowy przypomnieć inną postać z nieco wcześniejszego okresu, słynną Świętosławę.
Nikt nie ma wątpliwości, czy ona istniała. My mamy wątpliwość, jak ona miała na imię. Dlatego, że wszystkie kroniki nazywają ją albo córką Mieszka i siostrą Chrobrego, albo matką króla Knuta i króla Haralda, albo żoną króla Svena, to jej drugi mąż, albo żoną króla Erika, to jej pierwszy mąż. Także jej istnienie jest niepodważalne.
Ciekaw jestem, ile osób wie, że była swego czasu królową Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii.
Tak, no to jest nieprawdopodobne. Pani czterech tronów. No ten angielski, to powiedzmy sobie tak, była matką angielskiego króla. O tak to byłoby, tak byłoby precyzyjniej. No ale to i tak naprawdę wystarczy. Niesamowita kobieta, która za pierwszym zamysłem politycznym swojego genialnego ojca Mieszka została wydana do Szwecji. Tam poślubiła króla Szwedów Erika. Takim pakietem ślubnym było to, że jej mąż, szwedzki mąż pomoże Mieszkowi pozbyć się problemu duńskiego. Ktoś zapyta, jaki problem miał Mieszko z Duńczykami, skoro nie mieliśmy wspólnej granicy. Miał. Między nami były plemiona słowiańskie, tak zwani obodryci, Słowianie Połabia, na których Duńczycy wpływali bardzo ostro, a z którymi Mieszko rywalizował o zdobycie dominacji u ujścia Odry. Także zduszenie Duńczyków dawało Mieszkowi wolną rękę na zachodzie. Ten jakby sojuszniczy obowiązek król Szwecji wobec teścia Mieszka wypełnił, gdy zmarł. Jego i jej syn miał około 10 lat i rozegrała się wielka, powiedzmy, no nie bitwa to złe słowo, ale wokół królowej wdowy zaroiło się od zalotników. Te konkury wygrał ten, który był głównym wrogiem jej męża. Król Duńczyków Sven. Niesamowita historia. Ona zostaje żoną człowieka, którego jej pierwszy mąż, już teraz nieżyjący, pokonał. W tle historia innego skandynawskiego kraju, czyli Norwegii i jej króla Olafa Trygvassona, ponieważ sagi islandzkie dają nam wyraźną, choć bardzo zagmatwaną opowieść sensacyjną o tym, że zanim Sven poślubił Świętosławę, zjawił się u niej parokrotnie król Olaf Trygvasson, także chcąc poślubić tę kobietę. To wszystko razem się gmatwa i apogeum tego dziwnego trójkąta miłosnego w roku tysięcznym, jesienią tysięcznego roku, najprawdopodobniej na wodach cieśniny Oresund. Słynna bitwa trzech norweskich władców.
Panie Elżbieto, dotarliśmy do cyklu Harada Królowa i to jest chyba kolejny powód do tego, aby po pani książki i z tego cyklu sięgnąć, jeśli ktoś jest już zaintrygowany postacią Świętosławy. Natomiast wróćmy do cyklu Odrodzone Królestwo, bo ten cykl kończy się książką Płomienna Korona. I tak sobie pomyślałem, że zostawiła pani tam na koniec taką furtkę, taką nadzieję, że tak powiem, czytelnikom. Więc może pora na przejście od średniowiecza do renesansu, bo przecież Kazimierz Wielki czeka, choć na zakończenie Płomiennej Korony wciąż jeszcze jest mały. Na pewno wszyscy panią pytają, czy będzie ciąg dalszy.
Tak, a ja odpowiadam, że oczywiście i bardzo chcę wrócić do tych bohaterów, dlatego że tak jak dynastia Piastowska zaczyna się Bolesławem Chrobrym i Świętosławą, czyli rodzeństwem, bratem i siostrą, tak kończy się rodzeństwem. Ostatni królewski Piast, Kazimierz Wielki i jego siostra Elżbieta Królowa Węgier, która w tym zakończeniu dynastii Piastowskiej miała olbrzymią rolę. Bardzo chcę taką klamrą opowiedzieć ten czas. Tu Harda Królowa, Mieszko Bolesław i Świętosława, a tam kolejna korona i finał opowieści o Kazimierzu, Elżbiecie i Europie, która się zmienia, o pierwszym sojuszu polsko-litewskim, o wielkich rozgrywkach z Krzyżakami i Czechami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, to średniowiecze jest tak barwne, że wystarczyłoby na dziesiątki kolejnych książek.
Korona śniegu i krwi na antenie Polskiego Radia Białystok w odcinkach. Do posłuchania już za chwilę jeden z nich. Wobec tego dziękuję za to spotkanie i życzę nie tylko pani, ale również czytelnikom kolejnych książek, które pokazywać nam będą, jak się okazuje, wciąż nieznany, ale coraz bardziej fascynujący obraz historii Polski.
Ja również dziękuję. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie i mam nadzieję, że będą się Państwo dobrze bawili, słuchając Korony Śniegu.